według legend z Kiribati, grupy wysp Mikronezji, Prabuk Nareau lata w łupinie orzecha kokosowego, a Makemake, bóg mieszkańców przestworzy, na Wyspę Wielkanocną, najbardziej wschodnią część Polinezji, przybył w skorupie jaja. Biały niedźwiedź nie różni się więc od innych, gdy twierdzi, że przedmiot latający w powietrzu miał kształt połówki dyni. Biały niedźwiedź opowiada, że kolejną grupę mieszkańców Kaskary ewakuowano na grzbietach wielkich ptaków. I ta alegoria ma swoje odpowiedniki. Najbardziej plastyczne znajdziemy w mitologii indyjskiej, wedle której po niebie pędzi Garuda. Garuda znaczy skrzydło. Garuda jest księciem ptaków, a zarazem wierzchowcem boga Wisznu, co z kolei znaczy ten, który przenika. Temu dziwnemu ptakowi, którego przedstawiano jako istotę o ciele człowieka, a skrzydłach orła, przypisuje się szczególne zdolności. Podobno był nadzwyczaj inteligentny, potrafił działać samodzielnie, prowadził wojny, zwyciężał w bitwach. Ciało miał barwy czerwonej, twarz białej, jego skrzydła zaś lśniły złoto na tle nieba. Drżała ziemia, gdy książę ptaków zamachał skrzydłami. Trzecia, najliczniejsza grupa uciekinierów z Kaskary dotarła do Ameryki Południowej na statkach i niewielkich łodziach. I w tej masowej ewakuacji brali udział bogowie. Kaczynowie prowadzili konwój statków i łodzi od wyspy do wyspy, nie pozwalając mu zboczyć z kursu. W tamtych czasach nie dysponowano przypuszczalnie radarami, a zatem wszelkie wskazówki dotyczące kursu podawano z punktu obserwacyjnego, znajdującego się zapewne w przestworzach. Informacji tej nie uda nam się wprawdzie znaleźć w legendach Białego Niedźwiedzia, ale podpowiada mi ją zdrowy rozsądek. Osiedlanie się Indian Hopi. Po przybyciu osiedleńców na miejsce rozpoczął się dla nich kolejny etap historii. Indianie mnożyli się, rozwijali interesy plemienne, dzielili się na szczepy. Niektóre grupy w trakcie wędrówki trwającej kilka tysięcy lat przeszły z południa na północ. Wśród nich znalazły się również szczepy niedźwiedzi i kojotów. Do tych ostatnich należy biały niedźwiedź. Czy więc Indianie Hopi mogą się powoływać na to, że są ogniwem łączącym teraźniejszość z przeszłością, liczącą sobie wiele tysięcy lat? Biały niedźwiedź zakreśla granice takich możliwości. Nie wszyscy ludzie, którzy przybyli do czwartego świata i zamieszkali w Taotuma, byli Indianami Hopi. Powiedzmy raczej, że wśród tych ludzi znajdowali się nasi przodkowie. Spośród wielu, którzy przybyli do Ameryki Południowej, mianem Hopi określano tylko tych, którzy dotarli w końcu do Oraibi, a mianem tym określano ich dopiero, kiedy zostali tam przyjęci. W łonie wielkiego ludu Hopi powstawały nowe plemiona, które się potem dzieliły. Plemiona te osiedlały się w wysokich górach i w puszczach. Wśród nich znaleźli się przodkowie Majów, Inków i Azteków. Świadczą o tym niezbicie fakty, że z tymi legendami pokrywają się w treści inne przekazy, na przykład staroindiańskie rysunki naskalne. Biały niedźwiedź opowiada o mieście Palatkuapi, Czerwona Ziemia, które jego przodkowie wznieśli w Ameryce Środkowej. Było ono uważane za centrum nauki. Żaden Hopi nigdy nie zapomni Palatkuapi. Nieważne, do jakiego należy szczepu, owo miasto bowiem wryło im się bardzo głęboko w pamięć. W Palatkuapi stał trzypiętrowy budynek służący wyłącznie nauce. Budowano go stopniowo, każdy kolejny poziom odpowiadał wyższemu poziomowi wiedzy. Im wyżej wznosiła się świątynia nauki, tym mniej Indian mogło tam dotrzeć. Na parterze młodzi Indianie uczyli się historii swojego ludu. Na pierwszym piętrze wykładano nauki przyrodnicze, łącznie z budową pierwiastków. Rozwijano intelekt, rozbudzano umiejętność obserwacji, ugruntowywano umiejętność rozumienia harmonii wszelkich form życia w przyrodzie. Biały niedźwiedź. Dlatego Indianie Hopi śpiewają podczas swoich uroczystości obrzędowych pieśni wychwalające przyrodę, która nas otacza, wychwalające wszystkie żywioły. Robią to na cześć wielkiej potęgi boskiej istoty. Jeszcze wyżej, na trzecim piętrze, gdzie nauka była znacznie trudniejsza, a liczba studentów mniejsza, wykładano astronomię. Biały niedźwiedź. Nauka zawierała informacje o szczegółach budowy Układu Słonecznego. Wiedziano, że Ziemia jest okrągła, że na powierzchni Marsa leży drobniutki piasek, że na Wenus, Marsie i Jowiszu nie istnieje życie. Cóż to za wspaniały staroindiański system oświatowy, który nie hołdował tendencji do zacierania różnic między uczniami. Kim byli wykładowcy, jak doszli do takiej wiedzy? Biały niedźwiedź stwierdza krótko. Wykłady prowadzili kaczynowie. Ostatnio nauka wzbogaciła się o nową dziedzinę. Jest nią archeoastronomia, zajmująca się badaniem wiedzy astronomicznej ludów starożytności. Może ona doprowadzić archeologów, o ile nie będą mieli klapek na oczach, do nadzwyczajnych odkryć. Profesor Anthony Evny z Uniwersytetu Colgate w Hamilton, stan Nowy Jork, złości się na mnie we wstępie do swojej cholernie mądrej książki, pisząc między innymi, że ponieważ istnieją ludzie, którzy twierdzą, iż wiedza naszych przodków powstała pod wpływem istot pozaziemskich, to jednym z jego celów jest udowodnienie, że ludy Mezoameryki, żyjące na obszarze, na którym rozwijały się kiedyś wysokie kultury Majów i Meksyku, podlegały prawom całkowicie logicznego i ewolucyjnego rozwoju. Granice między arogancją a ignorancją są bardzo płynne, zauważył Alfred Polger 1875-1955, mistrz ostrej ironii. Archeoastronomia, nowa dziedzina nauki, która zaczyna odkrywać nieznane lądy, byłaby od razu nauką skończoną, gdyby zignorowała fakt, że właśnie przekazy ludów Mezoameryki zawierają niezwykle istotne informacje. Program profesora natomiast polega na negowaniu tych informacji. Evni może mnie spokojnie brać na muszkę. Wiem, że nie trafi, bo to nie ja, słowo honoru, wpisałem do mitów informacje o wizytach bogów z kosmosu. Evni jednak wątpi w wiarygodność prehistorii Indian, w najważniejsze źródła, bez których dziedzina nauki, którą reprezentuje, w żadnym razie nie może się obyć. Przysięgam. Nie znałem osobiście ani proroka Henowa, ani Eliasza. Droga Gilgamesza nie skrzyżowała się z moją. Nie pracowałem ani nad szkicami do Starego Testamentu, ani nie spisywałem Popol Vuh, nie przystąpiłem również do szczepu kojotów z zachwytu nad opowieściami czcigodnego białego niedźwiedzia. Mimo wszystko jednak Evni pozbawia podstaw swoje ważne, a nawet bardzo poważne zadanie badawcze, kiedy wymazuje grubą gumką bogów starożytności ze świętych kronik, choć znajdowali się tam od tysiącleci. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że nowoczesnymi badaniami w tej dziedzinie zajmie się osoba obdarzona skromnością uczonych kapłanów starożytności. Byłoby to bardzo wskazane ze względu na szacunek, jaki żywili oni wobec bogów, w podzięce za wiedzę, którą ich obdarzył przybysz z kosmosu. Ludzie wpadają w dziwny szał radości, pisze Irwin Cherdjaff, kiedy dowiadują się, że pochodzą od małpy. Dotychczas wierzyli, że zostali stworzeni przez Boga. Pan Evni na pewno wie, że jego słynni koledzy zajmujący się teorią ewolucji, czyli darwinowską nauką o pochodzeniu gatunków, odczuwają nieobecność brakującego ogniwa. Missing link. Teoria ewolucji wyjaśnia prawie wszystko, poza tym, jak hominidy stały się inteligentne. Od dawna nie tylko ja jestem reprezentantem hipotezy, że w tej przemianie brały udział siły pozaziemskie. Na ile prawdziwa jest opowieść Białego Niedźwiedzia? Biały Niedźwiedź opowiada, że Indianie żyli w Palatkuapi setki lat, dopóki eksplozja demograficzna nie zmusiła ich do szukania nowych siedlisk. Spowodowało to rozluźnienie więzi z Palatkuapi, bo nowe wspólnoty chciały się uniezależnić od centrum. Kaczynowie opuścili miasto, ich czysta nauka uległa rozwadnianiu, tym bardziej, im bardziej Indianie zapominali o tych, którzy pomogli im osiągnąć tak wysoki stopień kultury. Mieszkańcy Palatkuapi tworzyli sobie nowych bogów i bożków, doprowadziło to w końcu do straszliwych walk bratobójczych. Wrogie sobie plemiona respektowały wprawdzie świątynie i piramidy dawnych bogów, ale obrzędy religijne traciły coraz bardziej tradycyjne formy, co sprawiło, że porzucano dawne ośrodki kultowe. W ten właśnie sposób opustoszała stolica szczepu Łuków, miasto Tikal, gdzie prace wykopaliskowe doprowadziły ostatnio do odkrycia śladów istnienia osadnictwa preklasycznego. Wyludniły się też ulice i świątynie Palatkuapi, dziś nazywanego Palenque. Indianie pragnący żyć w zgodzie z naturą i prawami kosmosu zakładali nowe osiedla. Pod znakiem pierzastego węża Jukatan stał się dominującym obszarem zamieszkanym przez szczep wężów. Szczepy niedźwiedzi i kojotów osiedliły się bardziej na północ. Mieszkają tam do dziś, o ile nie wymordowały ich lub nie wypędziły blade twarze. W Hotelville, wsi Indian Hopi w Arizonie, odprawia się co roku w lutym obrzęd pierzastego węża. Dzięki Blumrichowi możemy odpowiedzieć na pytanie o prawdziwość relacji Białego Niedźwiedzia. Z ogromną cierpliwością, jakiej wymagają poważne badania naukowe, Blumrich ustalał przez wiele lat związki prawdy historycznej z legendami Indian Hopi. Kiedy Indianom Hopi z Arizony pokazano rysunki miasta Majów Tikal, ci zaczęli indiańskim zwyczajem zawodzić z zachwytu. Wszędzie rozpoznawali freski, na których widniały symbole ich szczepu, ślady ich historii. Biały Niedźwiedź. We wszystkim zawiera się jakieś znaczenie, a wszędzie jest zapisana historia. Jesteśmy ludźmi zorientowanymi duchowo, a archeolodzy i historycy muszą sobie uświadomić, że zanim będą mogli wyjaśnić wymowę ruin, muszą zrozumieć nas. Już od dawna archeolodzy zastanawiają się, dlaczego Majowie porzucili swoje stare miasta i zaczęli zakładać nowe. Biały Niedźwiedź, który rozumie swój lud i jego historię, proponuje przekonujące wyjaśnienie. Życie zatruwane na dotychczasowych obszarach plemiennych przez właśnie religijne przestawało być warte tego miana. Mądrych kaczynów, którzy mogliby coś doradzić i załagodzić spory, nie było już w Palatkuapi. Konsekwencją kolejnych odkryć powinno być coraz wcześniejsze datowanie zachowanych ruin budowli Majów. Już od dawna chronologia okresu preklasycznego, czasy przed pojawieniem się Majów, nie zgadza się z wynikami badań. Renomowany amerykański majista Norman Hammond odkrył na Jukatanie ceramikę powstałą około 2600 roku przed Chrystusem, liczącą więc sobie 1500 lat więcej niż dopuszcza kanon nauki. Któż więc się jeszcze odważy utrzymywać, że najnowsze, datowania są ostateczne i prawdziwe. Biały Niedźwiedź powiedział, że mądrzy kaczynowie, istoty z kosmosu, uczyli kapłanów. W księgach Hilambalam, które dobrze strzeżone znajdowały się w wielu rezydencjach Majów, możemy znaleźć potwierdzenie tych słów. Oto jest opowieść o narodzinach jednego boga, 13 bogów i 1000 bogów, którzy nauczali kapłanów Hilambalam, Ksupan, Nawat. Jeżeli ktoś zechce poszukać bliższego tam opisu takiej sytuacji, znajdzie w apokryficznej księdze Henocha nie tylko określenie strażnicy nieba, lecz również grupę, która tak samo dała się poznać jako bractwo mistrzów nauczycieli. Semjasa nauczał przycinania korzeni, Armaros rozwiązywania formuł zaklęć, Barakwel patrzenia w gwiazdy, Kokabel astrologii, Ezekwel wiedzy o chmurach, Arakiel znaków ziemi, Samsawel znaków słońca, Seriel znaków księżyca. Nie chciałbym przeoczyć rzeczy najistotniejszej. Przedmioty wykładane przez strażników nieba, od przycinania korzeni poczynając, na interpretacji znaków na niebie skończywszy, stawały się w trakcie nauki coraz trudniejsze. Była to budowla myślowa, która przypominała wielopiętrowy uniwersytet kaczynów. Strach przed powrotem bogów. Od kiedy ludzie stali się zdolni do myślenia, nie zmieniło się chyba tylko jedno. Bezustannie poszukują ideałów, wzorów do naśladowania. Dla ludów prastarych ideałem byli bogowie, upadłe anioły oraz strażnicy nieba, Henoch bądź kaczynowie, mędrcy przybyli z kosmosu. Gdy wzory znikały z pola widzenia, do głosu dochodziły ambicje tych, którzy pozostali. Szkołę kontynuowali epigoni, domagający się dla siebie respektu. Powstanie wielu sztucznych, słabych bogów wywoływało chaos w przekonaniach i osłabiało moc bogów prawdziwych. Nie zatarły się jednak w pamięci dawnych ludów wspomnienia z przeszłości. Bezustannie dręczyła je obawa, jak ukażą nas bogowie, co nam przyrzekli, kiedy wrócą z kosmosu. Nie wolno nie doceniać faktu, że pytanie to pojawia się też w religiach współczesnych. Kara wymierzana przez bogów albo przez Boga jest odroczona tylko do nadejścia dnia sądu ostatecznego. Została przesunięta poza granice życia doczesnego. Z perspektywy powrotu bogów wszystko wydaje się logiczne. Jeśli nie mogli pociągnąć ludzi do odpowiedzialności za życia, w trakcie krótkiej egzystencji ludzkiej nie mogli powrócić na ziemię, to należało im zagrozić karami, jakie na nich spadną w życiu pozagrobowym. Tam wszystko jest nierzeczywiste i niesprawdzalne. Tymczasem ludy Ameryki Środkowej, choć nie tylko one, naprawdę obawiały się powrotu swoich bogów. Ze strachem obserwowano firmament, notując troskliwie w uczonych księgach wszystkie zachodzące tam zmiany. Właśnie ta obawa stała się impulsem do powstania tak imponującej wiedzy astronomicznej. Obserwacje nieba można by podzielić na dwie kategorie. Pierwsza to zmiany i ruchy na niebie poprzedzające przybycie bogów. Druga – zaćmienia słońca i pożary nieba zwiastujące koniec świata. Hipotezę tę potwierdzają skrupulatne studia hiszpańskiego misjonarza i badacza kultury Indian Bernardina de Zahangun 1500-1590, który działał w Meksyku jako mnich zakonu franciszkanów. Zahangun zajmował się między innymi językiem Indian Nahua, grupy plemion, które w drugiej połowie I wieku po Chrystusie jako Toltekowie zajęli miejsce kultur ludów starszych od siebie. Językiem Nahuatl posługuje się do dziś większa część wiejskiej ludności Meksyku. Prowadząc działalność misyjną w okolicach Santa Cruz, gdzie nauczał w Collegio dla tubylców, Sahagún potrafił skłonić Indian do opowiedzenia mu wszystkiego, co wiedzieli o przeszłości swoich ludów. W ten sposób jego praca, historia ogólna spraw Nowej Hiszpanii, stała się jakby sprawozdaniem, w którym znalazły się najróżniejsze fakty. Poczesne miejsce zajmuje tam astronomia. Indianie zwykle obrazowo opisywali swój lęk przed fenomenami nieba. Powiadano, że kiedy nadeszła noc, bardzo się bano, oczekiwano, że gdy świder ognisty nie spadnie szczęśliwie, wówczas wszystko zginie, wszystko się zdarzy, nastanie zupełna noc, słońce już nigdy nie wzejdzie i będzie całkiem ciemno, spadną potwory, cicicimi i pożrą ludzi. A nikt nie upadał na ziemię, jak mówiono, lecz wspinano się na płaski dach. A wszyscy byli owładnięci wiarą w czary do tego stopnia, że każdy starał się mieć na baczności przed niebem, przed gwiazdami, których imiona to Wielu i Świder Ognisty. W historii jest mowa o dymiących gwiazdach, zwiastujących nieszczęście. Chodziło pewnie o meteoryty sunące po niebie i ciągnące za sobą rozżarzone smugi. Ale poza dymiącymi gwiazdami Indianie opowiadają także o gwiazdach strzelających. Mówi się, że wypuszczają strzałę nie bez powodu też spada, a nocą szczególnie miano się na baczności, zawijano się, przykrywano, naciągano ubrania i przepasywano się, tak właśnie obawiano się wypuszczenia gwiezdnej strzały. Obserwacje astronomiczne przetwarzano na zrozumiałe wyjaśnienia astrologiczne, bo właśnie astrologia zajmuje się dobrymi i złymi wpływami gwiazd. Nawet jeżeli akceptowano interpretację astrologiczną, to trzeba było jednak przedtem mieć do tego podstawy. Gwiazd migocących na niebie nie można od tak sobie uznać za złe albo za dobre. Cokolwiek działo się nad głowami Indian, nie wyrządzało nikomu najmniejszej krzywdy. Dlatego uważam, że dana jest nam jakby prapamięć, tradycyjna kronika, wywołująca określone skojarzenia z pewnymi gwiazdami. Przecież Majowie nie bez powodu, podobnie jak starożytni Grecy i Rzymianie, obawiali się Marsa, uważając tę planetę za boga wojny. W historii znalazło się również miejsce na opis wzejścia pierwszego słońca, co było jakby uwerturą stworzenia świata. Bogowie rozpalili wielki ogień, do którego musieli się dorzucić dwaj z nich, doprowadzając dzięki tej ofierze do wzejścia słońca. Tymczasem pozostali z uwagą prowadzili obserwacje nieba, żeby przypadkiem nie przeoczyć momentu, kiedy się pojawi. Powiadają, że tymi, którzy patrzyli, byli Quetzalcoatl, którego przydomkiem jest Ecatl, oraz Totek, czyli Pan Pierścienia, oraz Czerwony Tezcatlipoca, oraz ci, co zowią się Wężami Chmur. Zebrała się tam grupka dziwnych istot o uciesznych imionach. A więc znów pojawia się on, Bóg, Quetzalcoatl, nasz pierzasty wąż, którego Majowie Quiche nazwali Gukumac, a mieszkańcy Jukatanu Kukulkan. Wedle legend była to postać uniwersalna. Aztekowie mieli władcę o imieniu Quetzalcoatl, ale początkowo nazywano tak kapłanów. Ponieważ zdarzenia związane z Quetzalcoatlem Kukulkanem miały miejsce na przestrzeni ponad pół tysiąclecia, nie może tu chodzić o jedną i tę samą osobę. Pradawne latające smoki. Pierwotny, prawdziwy Kukulkan był niebiańskim wężem, niebiańskim potworem, który co pewien czas przybywa na ziemię. Ta dziwna postać była od samego początku bardzo mocno związana z Itzamna, najpotężniejszym bogiem Majów, twórcą pisma i kalendarza. Itzamna był panem nieba, który mieszka w chmurach. Przedstawiono go w postaci starego człowieka o ciele zdobionym symbolami planet i znakami astronomicznymi. Boga tego uważano zarazem za rodzaj dwugłowego smoka. Smoki szybujące w przestworzach były motywem wielu mitów starożytnych ludów. Pojawiały się u Egipcjan, Babilończyków, Germanów, Tybetańczyków, Hindusów i Chińczyków. Dla tych ostatnich stanowiły za dynastii Sung 420-479 po Chrystusie symbol cesarstwa. Smok był znany już w okresie dynastii Shang około 1400 roku przed Chrystusem. Pamięć o boskich smokach zachowała się nawet do dziś w rewolucyjnych Chinach. Z okazji najważniejszych uroczystości organizuje się pokazy latawców mających kształt smoka. Wpyski tych potworów sporządzone z ognioodpornego materiału wkłada się pojemniki z łatwopalną żywicą albo pastą do butów. Po jej zapaleniu powstają kominy cieplejszego powietrza, które unoszą latawce smoki na dużą wysokość. Często ich cielska są naszpikowane ogniami sztucznymi. Po niebie suną monstra plujące ogniem. To, co dziś uważa się za zabawę, było dawniej niezwykle skuteczną strategią wojny psychologicznej. Płonące i plujące ogniem latawce wypuszczano nad wojska nieprzyjaciela, aby wywoływały wśród nich zamęt i popłoch. Na temat motywu smoków obecnego na całym świecie powstało wiele spekulacji. Czyżby wszędzie istniała wspólna wszystkim ludom prapamięć o dinozaurach, olbrzymich gadach kopalnych? Mało prawdopodobne. Dinozaury wymarły około 64 milionów lat temu, w czasach, kiedy ludzie jeszcze nie istnieli. Czy i jak te monstrualne gady latały, a do tego pluły ogniem? Pani profesor Zünger-Brett zadała pytanie, czy motywu smoka obawiano się, bo wiązał się on z widoczną na niebie drogą mleczną. Czy to ów niebiański wąż był powodem powstania mitów o stworzeniu świata, które opowiadały o smoku? W żadnym razie. Astronomowie ludów otaczających czcią smoka znali migocącą spokojnie drogę mleczną pod zupełnie inną nazwą. Prawdziwy Kukulkan nie był jakimś tam pierzastym wężem zrodzonym z fantazji pobudzonej piórami ptaka Kuacala i łuskowatą skórą węża. Nie, przekazy odwołują się do latającego węża, który przybył z nieba, przekazywał ludziom nauki w wielu dziedzinach wiedzy, a odfrunął tam, skąd niegdyś przyleciał. Istnieją na to niezaprzeczalne dowody.